Posłuchajcie historii zaginięcia Joanny Skikoła w powiecie, w którym w latach 90. rządziła mafia. Czy tajemnice, które młoda mama ukrywała przed swoimi bliskimi, mogły doprowadzić do jej śmierci? Zapraszam na zbrodnie prowincjonalne. W zeszłym tygodniu był pierwszy prowincjonalny seryjny morderca, a dziś, po raz pierwszy w moim podcaście, będę chciała podzielić się z Wami prowincjonalną historią niewyjaśnionego zaginięcia. Sprawą, która wciąż czeka na rozwiązanie, jest coś wyjątkowo niepokojącego w tych opowieściach o osobach, które wyszły z domu i nigdy nie wróciły. Mijają lata, a rodziny wciąż nie wiedzą, co się stało, łudzą się, że może ich bliscy wciąż żyją. Ale jeśli tak jest, jeśli na przykład zostali porwani, to przecież życie, które prowadzą, może być jeszcze bardziej przerażające niż śmierć. Są takie rodziny, które w pewnym momencie stwierdzają, że czas już przestać szukać, zacząć żyć swoim życiem, zająć się tymi, którzy pozostali, a którzy bardzo potrzebują tej uwagi i nie można mieć im tego za złe. Ale są też takie rodziny, które nigdy nie przestają drążyć, bo mają pewność, że ich ukochana osoba nie odeszła z własnej woli, że została przez kogoś skrzywdzona i celem ich życia staje się doprowadzenie tego kogoś przed oblicze sprawiedliwości. I to właśnie będzie historia jednej z takich rodzin. Rodziny Joanny Zawadzkiej, którą bliscy po raz ostatni widzieli 20 lutego 1997 roku w Kikole w województwie kujawsko-pomorskim. Rok 1997, w którym dzieje się ta opowieść, przeszedł do historii jako rok powodzi tysiąclecia na południu Polski. I jak przeglądam kalendarium, to widzę też, że był to rok, w którym uchwalono w Polsce mnóstwo różnych praw i ustaw, no i w tym tę najważniejszą, czyli Konstytucję Rzeczpospolitej, która obowiązuje do dziś. W tym roku wyemitowano też pierwszy odcinek Klanu i zaczęła nadawać stacja TVN. W 1997 roku świat dowiedział się również o sklonowaniu owcy Dolly, a Mike Tyson odgryzł na ringu kawałek ucha swojemu przeciwnikowi. To również rok głośnej śmierci księżnej Diany w wypadku samochodowym w Paryżu oraz rok premiery Titanica Jamesa Camerona. A podczas wręczenia Oscarów statuetkę za najlepszy film odebrał w tym roku Angielski pacjent, który zresztą otrzymał łącznie 9 Oscarów. Na listach przebojów Anita Lipnicka i Wszystko się może zdarzyć, Natalia Kukulska, Im więcej ciebie, tym mniej, takie tango Budki Suflera, no i oczywiście pierwszy hit zespołu Spice Girls, Wannabe. Jak widzicie, wiele pamiętnych wydarzeń przyniósł rok 1997 i był to również rok, w którym głośno stało się o niewielkiej miejscowości Kikuł. Wieś Kikuł liczy sobie 2241 mieszkańców, a przynajmniej tylu liczyła sobie w 2011 roku, a to były najnowsze dane, jakie znalazłam. Są to ziemie o bardzo długiej historii. Jest to jeden z najstarszych słowiańskich regionów, pojawia się już w czasach wczesnopiastowskich. Po raz pierwszy nazwa Kikuł występuje w dokumencie Konrada Mazowieckiego z 1236 roku i pewnie zwróciliście uwagę na to, że ta nazwa jest bardzo oryginalna, nietypowa dla nas w polskich miejscowości, ale niestety nie wyjaśnię Wam, skąd pochodzi, bo tego tak do końca nie wiadomo. Jeśli macie jakieś pomysły, to piszcie. Są to tereny typowo rolnicze, najwięcej jest małych gospodarstw do 5 hektarów, czyli tak standardowo jak to na polskiej wsi. Jest to również okolica, w której znajduje się wiele jezior, teren Pojezierza Dobrzyńskiego, a więc przyjeżdża tu trochę turystów, ale generalnie są to tereny bez żadnego przemysłu, z wysokim bezrobociem, którego stopa w 2019 roku wyniosła 15,4%, podczas gdy dla Polski średnia była 5,2%. Niestety też pojawiają się tutaj te wszystkie problemy, które mogliśmy już wcześniej obserwować, na przykład przy Włodowie, czyli przemoc, alkoholizm, wielu chętnych do korzystania z pomocy opieki społecznej, ale to nie znaczy, że jest to tylko taka smutna i ponura okolica. Odbywa się tu też trochę imprez, głównie takich kościelno-patriotycznych, ale też jest jedna impreza, która zasługuje na wyróżnienie. Jest to Festiwal Kultury Ranczerskiej. Grał tu nawet jakiś jeden wykonawca, którego nazwisko w miarę kojarzę, i gościli drugoplanowi aktorzy serialu Rancho. W ogóle jak przeglądam raport gminy, to widzę, że tam na kilku kolejnych imprezach pojawia się człowiek przebrany za taką creepy podróbkę myszki Miki. Ja nie wiem, czy to jest jakiś mieszkaniec, który tak sobie na co dzień chodzi w takim kostiumie, czy to tylko tak na specjalne okazje, ale po prostu wszędzie się pojawia na tych zdjęciach. Nie wiem, może to jest jakiś krewny kogoś, kto przygotowywał ten raport. Wrzucę Wam na stronie te zdjęcia, żeby nie było, że wymyśliłam. Gmina prowadzi też zooterapię dla osób niepełnosprawnych. No i ja, jak to zobaczyłam, mówię sobie, no fajnie, ciekawe co, konie, alpaki, może psy? Nope. Ta forma terapii realizowana jest poprzez kompleksową opiekę nad rybkami w akwarium oraz dokarmianie ptaków. No, trzeba sobie jakoś radzić. I gładko przechodzimy do przestępczości w Kikole. Tu bez zaskoczenia, zdecydowanie mniejsza od średniej krajowej, co, jak zawsze powtarzam, niekoniecznie oznacza, że naprawdę jest mniejsza, tylko że mniej osób zgłasza przestępstwa. Ale co ciekawe, przestępstw powyżej życiu i zdrowiu jest tutaj powyżej średniej krajowej. Nie jakoś spektakularnie, ale jednak. Za to wykrywalność na poziomie średniej krajowej, a jak dotąd zwykle była wyższa, bo wiadomo, wszyscy wszystkich znają, mniej potencjalnych podejrzanych. No ja nie wiem, co ta policja w Kikole robi. No właśnie, to sprawdźmy działania priorytetowe, a tutaj klasyka gatunku, zapobieganie niszczenia mienia oraz spożywania alkoholu w rejonie plaży i placu zabaw w Kikole. W sprawie, o której za chwilę opowiem, wątek miejscowej policji też się dość mocno pojawi, także posłuchajcie, co tak naprawdę stało się w 1997 roku w Kikole. Spróbowałam sobie przypomnieć, co sama mogłam robić 20 lutego tego roku i musiałam wtedy być chyba w jakiejś 5 klasie szkoły podstawowej, więc nie wiem, może byłam na jakimś zimowisku, albo to był po prostu jakiś kolejny dzień w szkole. Po tylu latach nie sposób pamiętać, co tego dnia robiłam. Może miałam na sobie jakąś obciachową bluzę Kelly Family, która jeszcze wtedy nie wydawała mi się taka obciachowa. Ale rodzina Joanny Zawadzkiej pamięta ten dzień bardzo dokładnie. I dokładnie pamięta, co Joanna miała wtedy na sobie, bo takiego dnia, w którym twoja córka czy siostra znika bez śladu, nie można zapomnieć. Joanna wyszła do koleżanki, która mieszkała w sąsiednim bloku około godziny 20. Zamierzała zszyć nosidełko swojej córki, a koleżanka miała w domu maszynę do szycia. Joanna była ubrana w czerwony polar i brązowe spodnie w paski. Wychodząc z domu, złapała jeszcze album ze zdjęciami swojej córeczki Klaudii, mówiąc, że musi coś załatwić, wypadła z mieszkania. Tutaj są dwie różne wersje, na które ja trafiłam, researchując tę sprawę. Ta druga jest taka, że po wyjściu od koleżanki Joanna jeszcze na chwilę wróciła do domu, wzięła ten album i dopiero wyszła. Ale to się nie zgadza też z tym, co mówi ta jej koleżanka w reportażu Superwizjera, bo ona twierdzi, że właśnie Joanna miała ze sobą ten album, jak u niej była. Chociaż oczywiście po tych 20 latach i pewnie niezliczonych artykułach przeczytanych na ten temat, no mogła jakoś się tym zasugerować, więc nie wiem, czy to robi w ogóle jakąkolwiek różnicę, ale chciałam tylko zaznaczyć, że tutaj pojawia się taka nieścisłość. Jedno jest pewne. Asia wyszła na chwilę, a nie ma jej już 23 lata. U koleżanki spędziła jakieś 20 minut, może pół godziny. Nie pokazywała jej zdjęć, nie rozmawiały o nich. Koleżanka nie miała też pojęcia, czemu je ze sobą przyniosła, trzymając się już tej wersji. Może po wyjściu od niej chciała je komuś pokazać, czy był to ojciec dziewczynki? Może kto inny, kto nigdy nie powinien się o tym dowiedzieć? Tego wieczora pod blokiem Joanny stał zaparkowany samochód. W środku siedzieli dwaj mężczyźni. Jeśli ktoś rzeczywiście uprowadził Joannę spod bloku, to mogli to zrobić właściwie tylko oni. A może nawet pojechała z nimi dobrowolnie. Nikt nie zapamiętał jednak numerów rejestracyjnych, nie widział ich twarzy, a może tylko nikt nie przyznaje się, że je widział. Rodzice Joanny twierdzą, że są świadkowie, którzy muszą wiedzieć, co się tam tego wieczora zdarzyło, którzy widzieli, kto zabrał Joannę spod bloku i że oni dokładnie wiedzą, kto to był, bo ludzie wspominają o tym w prywatnych rozmowach, ale oficjalnie przed policją nie chcą o tym mówić. Jak mówię o tych blokach, to może Wam się wydać dziwne, bo przecież mówiłam, że to jest wieś, a tutaj bloki. Ale po pierwsze, to nie są takie bloki 10-piętrowe, po 10 mieszkań na piętrze, tylko takie małe 2, max 3-piętrowe bloczki. A zwykle na wsiach takie bloki po prostu są pozostałościami po jakichś PGR-ach, które tu funkcjonowały jeszcze w czasach PRL-u. To są takie budynki z dość małymi mieszkaniami. Stan tych bloków w latach 90. musiał być dość kiepski, także mieszkały tutaj raczej takie mniej zamożne rodziny. Joanna nie wraca na noc. Nie ma jej u koleżanki, nigdzie jej nie ma. Jest to zupełnie do niej niepodobne. W domu zostaje malutkie dziecko, którym zawsze bardzo troskliwie się zajmowała. Zaniepokojona rodzina już następnego dnia postanawia zawiadomić policję. Ta jednak, jak to bardzo często bywa, gdy giną młode, lubiące się bawić dziewczyny, zbagatelizowała sprawę. Poszukiwania rozpoczęto tak naprawdę dopiero po 3 dniach, a wiadomo, że w sprawach zaginięć kluczowych jest tych pierwszych 48 godzin. Gdy policja przystąpiła wreszcie do poszukiwań, przyprowadzono na miejsce psa tropiącego, który podjął trop i zaprowadził policję do pobliskiej żwirowni. Jednak w tym miejscu niczego nie znaleziono. Również rodzina, która już na tym etapie policji chyba za bardzo nie ufała, postanowiła sama dokładniej przekopać ten teren żwirowni, ale oni też nie znaleźli ciała Joanny. Jeśli to zaniedbanie podczas pierwszych 3 dni nie było celowym działaniem ze strony policji, a takie głosy też się pojawiają, o czym jeszcze powiem, to na pewno nie pomogła też w tej sytuacji taka, powiedzmy, reputacja, jaką miała 19-letnia Joanna. Mimo młodego wieku dziewczyna była już mamą, jej córka Klaudia miała 9 miesięcy. Joanna nie była mężatką, nie miała chłopaka, nie miała narzeczonego. Tego, kto był ojcem jej dziecka, nie wiedzieli nawet rodzice dziewczyny, którzy zresztą bardzo ją wspierali i pomimo, że jako ludzie tacy raczej tradycyjni musieli przeżywać na swój sposób to, że ich nastoletnia córka ma nieślubne dziecko, to jednak pozwalali Joannie mieszkać u nich, zajmowali się wnuczką, bardzo ją też kochali i kochają do dziś. To jest malutka miejscowość. Lata 90. Sąsiedzi na pewno mają używanie. Na pewno każdy próbuje zgadywać, dlaczego dziewczyna nie przyznaje się do tego, z kim ma dziecko. Oczywiście zaraz część osób powie, że pewnie styloma była, że sama nie wie. Jeden z policjantów rzucił nawet rodzinie taki tekst, że powinni szukać Joanny w burdelach, a nie na komisariacie policji. Także empatia level expert. Ale tak mówiąc poważnie, to w przypadku zaginięcia policja nadaje każdej sprawie taką kategorię ważności, zaraz na początku. Wcześniej, a więc w czasie, kiedy zaginęła Joanna, to się nazywało kategoriami zaginięć, dzisiaj się stosuje określenie poziomy zaginięć. I one są 3, plus porwanie rodzicielskie. I im ta kategoria jest mniejsza, tym mniej działań policja jest zobowiązana podjąć w celu poszukiwania takiej osoby. Więc jeśli policjant uzna, że ta osoba mogła się dobrowolnie oddalić, miała już jakieś takie akcje, że znikała, jest zdrowa psychicznie, jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, jest pełnoletnia, ale młoda, ma jakieś swoje sprawy, o których nie mówi rodzinie, to może zakwalifikować ją do 2. albo 3. kategorii. I wtedy, zwłaszcza przy 3., taka sprawa ma jakiś tam ostatni stopień ważności i zajmą się nią pewnie, jak już nic nie będą mieli do roboty, po wypolerowaniu wszystkich sreber na posterunku. Trochę przesadzam, ale rzeczywiście, żeby policja zmobilizowała natychmiast wszystkie siły, to zaginięcie musi być zakwalifikowane do tego poziomu 1. To też jest tak, że te kategorie później można zmienić, jeśli pojawią się jakieś nowe fakty. I przypuszczam, że w sprawie Joanny po prostu ono zostało na początku uznane za którąś z tych niższych kategorii, bo młoda, a może jakaś puszczalska, bo pewnie miała dosyć wrzeszczącego dzieciaka i sobie chciała odpocząć. No i z tego mogła wynikać ta opieszałość. Co więcej, policja jak już zaczęła szukać, to zaczęła też zastanawiać się, kto może być ojcem dziecka Joanny. No bo w sumie to taki właściwie największy tajemniczy element w jej życiu, który może się jakoś wiązać z jej zaginięciem. Mieszkańcy Kikoła uważają, że zagadkę ojcostwa rozwiązali. Kiedy Joanna zaszła w ciążę, była w klasie maturalnej. Na filmie ze studniówki widać, jak tańczy, uśmiecha się. Jest drobną dziewczyną, ma takie jasno-brązowe, może ciemnoblond włosy, obcięte na krótko. Ma ładną twarz, wyraziste, duże oczy, delikatny uśmiech. Jest ubrana w luźną czarną sukienkę. W tej chwili większość osób jeszcze nie wie, że nastolatka jest w 5. miesiącu ciąży. I to pewnie są ostatnie chwile takiej zabawy i spokoju w jej życiu. Wkrótce wszystko wyjdzie na jaw, a życie nigdy już nie będzie takie samo. W szkole nie chcą jej dopuścić do matury, jest w 9. miesiącu ciąży w maju, jednak w końcu udaje się i zdaje tę maturę, uzyskuje świadectwo dojrzałości. Natomiast to prawdziwe świadectwo dojrzałości daje dzień po ostatnim egzaminie maturalnym, rodząc Klaudię, a następnie opiekując się nią i zapewniając godne życie pomimo trudnej sytuacji. Klaudia przychodzi na świat 26 maja, czyli w Dzień Matki. I dla Joanny będzie to pierwszy i jedyny Dzień Matki, jaki przyjdzie jej obchodzić. Kilka miesięcy po porodzie Joanna rozpoczyna pracę w biurze rachunkowym w Lipnie i podczas gdy pracuje, Klaudią zajmuje się dziadek, czyli ojciec Joanny, który jest na rencie, więc ma na to czas. Jakoś sobie radzą, a ludzie plotkują. W małych miejscowościach nie ma takiego znowu wielkiego wyboru. Widać, kto się z kim spotyka, wnioski nasuwają się same. A Joanna spotykała się z Krzysztofem, starszym od niej o dobrych kilka lat, policjantem z Lipna. Oczywiście to wszystko pozostaje w sferze plotek. Mieszkańcy Kikoła w rozmowach z policją nabierają wody w usta, choć jeśli rzeczywiście chodzi tu o jednego z nich, to można to zrozumieć. Nieoficjalnie pod zmienionymi imionami w gazetach ludzie wyznają, że Krzysztof miał obiecać Joannie, że będzie dawał jej pieniądze na dziecko, jeśli nie powie nikomu, że to on jest jego ojcem. Ktoś nawet miał widzieć, jak te pieniądze od niego brała. Gdzie tu się kończy prawda, a zaczyna plotka? Nie wiadomo. A w akcie urodzenia Klaudii widnieje w rubryce ojciec właśnie imię Krzysztof, choć nie ma przy nim żadnego nazwiska. Nie wiedziałam w ogóle, że tak się da, ale widać się da. Faktem jest na pewno, że skoro było dziecko, to musiał być też ojciec. A skoro dziewczyna nie chciała zdradzić jego tożsamości, to musiał być to ktoś, kto bał się kompromitacji, może ktoś na stanowisku, może żonaty. A Krzysztof ma narzeczoną i planuje ślub. Ta historia mi trochę przypomniała sprawę z Lubziny, którą omawiałam w trzecim odcinku podcastu. Tam też była młoda dziewczyna, która zaszła w ciążę i nie chciała powiedzieć bliskim, kto jest ojcem dziecka. I podobnie jak tutaj wyszła i nigdy już nie wróciła. Tamta sprawa została rozwiązana dość szybko, choć to rozwiązanie musiało być dla rodziny podwójnie trudne. Nie będę mówiła dlaczego, żeby wam nie spoilować, jeśli jeszcze nie słuchaliście tamtego odcinka. Ale zastanawiam się, czy tutaj nie mogło być właśnie podobnie jak w przypadku Joli z Lubziny, tylko tamtego mordercy nie chroniła żadna lokalna zmowa milczenia. I też w przypadku sprawy z Kikoła nie było jeszcze takich możliwości technologicznych, które by pozwoliły wiele rzeczy ustalić, tak jak to było w Lubzinie, czyli chociażby SMS-y i połączenia. Krzysztof, który tak często przy tej sprawie się pojawia, nie cieszy się ogólnie sympatią w Kikole. Podobno wykorzystywał swoje stanowisko, nie przestrzegał ograniczenia prędkości, strzelał ze służbowej broni na terenie wsi dla zabawy. Oficjalnie jednak Krzysztofa nigdy żadne konsekwencje nie spotkały i nigdy policja nie potwierdziła, żeby wobec niego były jakieś zastrzeżenia. Rodzina Joanny nie ma jednak żadnych wątpliwości, że ojciec ich wnuczki i siostrzenicy to zarazem morderca ich córki i siostry. I nie może być przypadkiem to, że Joanna zaginęła tuż po tym, jak zaczęła dowiadywać się w sądzie, co zrobić, żeby rozpocząć starania o alimenty. O ile na ślad mordercy policja wciąż nie może wpaść, o tyle ojcostwo można już stosunkowo łatwo sprawdzić. A jako, że nie ma specjalnie innych tropów, no to postanawia chociaż ten sprawdzić i zleca badania DNA Krzysztofa. Wynik jest jednak negatywny. Nie ma zgodności. Krzysztof nie może być ojcem Klaudii. Chyba, że to nie jego krew została oddana do badania. A tak twierdzi rodzina Zawadzkich. Podobno podczas pobierania krwi był w gabinecie obecny kolega Krzysztofa. Czyżby oddał krew za niego? Prokuratura wyklucza taką możliwość. Podobno było w tej sprawie prowadzone dochodzenie, badania powtórzono i one dały ten sam wynik. Prokuratura twierdzi, że alibi Krzysztofa na ten dzień i wieczór jest nie do podważenia i że nie może on stać za porwaniem Joanny. Dla mnie to akurat nie jest wcale takie jednoznaczne, bo to, że nie zrobił tego własnymi rękami, nie znaczy, że nie stał za porwaniem, a że w takiej sytuacji by się zatroszczył o żelazne alibi jest więcej niż pewne. Ale to wszystko plotki i domysły. Sam Krzysztof utrzymuje, że Joannę znał jedynie z widzenia. Nigdy się z nią nie spotykał, nigdy nawet nie rozmawiali na osobności, a co dopiero mówić o współżyciu. I chociaż w Kikole podejrzewają go wszyscy, nigdy nie zostały mu przedstawione żadne zarzuty. Wiadomo, że w sprawie zostało popełnionych wiele błędów, zaniedbań i rodzina jest przekonana, że to nie był przypadek, że policja po prostu chroniła jednego ze swoich. Co więc mogło się stać z Joanną? Przy sprawie wciąż powraca określenie zmowa milczenia. Podobno ludzie wiedzą na ten temat więcej niż chcą mówić. Skoro Joanna zniknęła bez śladu, coś takiego może przecież zdarzyć się każdemu z nich. Ale kogo tak naprawdę się boją? Czy tego jednego policjanta? Co takiego nawet po 23 latach może być tak niebezpieczne, że nikt nie odważył się wyznać prawdy? Gdybym miała wymienić kilka zjawisk najbardziej charakterystycznych dla lat 90., to obok dzikiego handlu na łóżkach polowych wszystkim i wszędzie, dzwonów i kaset magnetofonowych, wymieniłabym mafię. Lata 90. to jest, można powiedzieć, złota era polskiej mafii. W telewizji ciągle się mówi o kolejnych ofiarach porachunków mafijnych, później o rozbiciu kolejnych gangów, później były procesy mafiozów. Ciągle jakieś dziwne rzeczy tam się działy przy okazji tych procesów, ktoś nie dożywał, ktoś się zabijał w więzieniu strzałem w plecy, cała Polska tym żyła. Każdy łysy facet w skórze budził obawy, że może należeć do mafii. W okolicach Warszawy była mafia pruszkowska i wołomińska, na Pomorzu była trójmiejska, swoje struktury mafijne miał Poznań i chyba w ogóle każde większe miasto w Polsce. I Kikuł też miał swoją mafię, mafię lipnowską. Lipno to jest miasto powiatowe, oddalone od Kikoła jakieś 10 km. I tu również funkcjonowała mafia i to mająca powiązania właśnie z tą wołomińską. Więc działała nie tylko w tej okolicy, ale również w innych miejscach Polski. I działała tak przez około 10 lat, zanim policja nie złapała wreszcie przywódców. Śledztwo, które przeprowadzono na początku lat 2000, wykazało, że mafia zrobiła sobie z Lipna praktycznie swoje prywatne miasto. Rozboje, pobicia, zastraszanie, handel narkotykami. Przestępcy byli całkowicie bezkarni w Lipnie. To oni kontrolowali wszystkie miejscowe kluby i dyskoteki, gdzie handlowali wszystkimi chyba rodzajami narkotyków, jakie sobie można wymyślić. Specjalizowali się również w porwaniach. W szczególności dla okupu, ale również takich, żeby kogoś zastraszyć, na przykład żeby zwrócił jakiś dług. Jeden z gangsterów zbudował w swoim domu nawet loch przeznaczony specjalnie do tego celu. Wejście do niego było ukryte pod dywanem w jednym z pokoi. Czy do takiego lochu mogła z jakiegoś powodu trafić Joanna? Wątek rzekomych powiązań Joanny z mafią lipnowską jest bardzo mgliście przedstawiony. Może dlatego, że nie ma na to tak naprawdę żadnych dowodów, a jedynie domysły. Bo faktem jest, że ta okolica była w latach 90. rzeczywiście przez tę mafię steroryzowana. I ludzie po prostu się bali, zakładali może, że za tym zniknięciem, tak jak za wieloma innymi przestępstwami w okolicy, też musiała stać ta grupa przestępcza. I dlatego nikt nie chciał drążyć tego tematu. Może ci mężczyźni spod bloku jednak zostali rozpoznani, ale nikt nie odważył się powiedzieć, że to były osoby powiązane z mafią. Prawdopodobnie świadkowie, którzy byli przesłuchiwani w tej sprawie, dostawali też pogróżki. Mnie od razu nasuwa się takie powiązanie rodem z polskich filmów sensacyjnych, czyli jakże wiarygodne źródło. Nie może po prostu się mylić, ale powiem, skoro miastem rządzi mafia, to co robi policja? No chyba tą policją mafia też w jakiś sposób musi rządzić, albo przynajmniej mieć z nią jakieś układy, zwłaszcza w tak małej miejscowości. Skoro Krzysztof jest policjantem, a ma takie kontakty, to sprawienie, że dziewczyna, która robi mu jakieś kłopoty, zniknie bez śladu, a on będzie miał na ten wieczór żelazne alibi, wcale nie wydaje się takie trudne i takie niewiarygodne. A to, że nie on był ojcem Klaudii? Może wcale o tym nie wiedział? Może myślał, że nim jest? Może Joanna go w tym przekonaniu utrzymywała? Może zresztą sama nie była pewna? Przecież testów DNA nie robiła. A pieniądze jej były potrzebne, a tutaj policjant ze stałą pracą, więc zawsze to pewniejszy kandydat na ojca. Nie wiem, czy tak było, ale nie brzmi to aż tak niewiarygodnie. W maju 2005 roku policjanci z Lipna otrzymali informację, że ciało Joanny Zawadzkiej zostało ukryte w piwnicy bloku, w którym mieszkała i że tam zostało zamurowane w podłodze. A konkretnie, że zrobił to ojciec Joanny. Choć w tym bloku jest 18 mieszkań, więc teoretycznie dostęp do tej piwnicy mogą mieć więcej osób. Poszukiwania w bloku przy Zbońskiego trwały 2 dni. W akcję zaangażowanych było bardzo wielu policjantów, kilka radiowozów, jak to określiła matka Joanny, gorzej jak do bandytów. Sprowadzono psa tropiącego z Bydgoszczy. Panią Krystynę, czyli matkę Joanny, zamaskowani antyterroryści wyprowadzili ze sklepu w Lipnie, w którym pracowała. Co brzmi dość abstrakcyjnie, jak sobie wyobrażę teraz, że u mnie panią kasjerkę ze sklepu Doroty pod blokiem antyterroryści wyprowadzają, to aż strach na zakupy iść. W piwnicy skuto podłogę, ale policja niczego nie znalazła. Dlaczego podejrzany był akurat ojciec Joanny? Podobno rodzina Zawadzkich w rzeczywistości nie znosiła tej sytuacji aż tak dobrze, jak o tym dzisiaj mówią. Doskwierało im to, że nie wiedzą, kim jest ojciec i ich wnuczki, co jest zrozumiałe. Rodzina nie była zamożna, utrzymanie jeszcze jednej osoby musiało być dla nich odczuwalne finansowo, w mieszkaniu robiło się coraz ciaśniej. Joanna wprawdzie pracowała, ale jako dziewczyna zaraz po liceum, bez doświadczenia zawodowego, w jakiejś firmie w Lipnie, nie mogła raczej zarabiać zbyt wiele. Za którymś razem ojciec powiedział jej podobno, a przynajmniej tak Joanna pisała w swoim liście do koleżanki, że jeśli nie poda, kto jest ojcem, to on sam się zgłosi w urzędzie jako ojciec Klaudii i będzie miał pełne prawo do opieki. No, jest to dziwny pomysł, ale też nie wyciągałabym z tego jakichś zbyt daleko idących wniosków. No, w rodzinnych sprzeczkach, wszyscy wiemy, padają różne słowa, nie zawsze mądre, nie zawsze przemyślane, ale nie muszą się za tym kryć jakieś zbrodnicze intencje zaraz. Skąd więc podejrzenie, że rodzice mieli z tym coś wspólnego? Policja twierdzi, że musieli zbadać każdy trop, a tu taka anonimowa chyba informacja wpłynęła, no i musieli ją sprawdzić. Zresztą nie jest żadną tajemnicą, że rodzina, partner, znajomi są pierwszymi podejrzanymi w sprawach morderstw i mówi się, że w jakichś 90% przypadków ofiara zna swojego zabójcę. No i policja zawsze bierze pod uwagę, że zrobił to ktoś z rodziny. To wie każdy miłośnik true crime. Rodzice twierdzą natomiast, że po prostu policja nie zna sprawcy lub, co bardziej prawdopodobne ich zdaniem, nie chce go znać i dlatego próbowała zrzucić winę na bliskich. Ale w tym przypadku ten trop donikąd nie zaprowadził, bo ciała nie znaleziono i żadnych śladów też tam nie było. W 2009 roku pojawia się kolejna nadzieja, że sprawę uda się wreszcie zamknąć. W lesie niedaleko Obrowa, oddalonego 20 km od Kikoła, znaleziono szczątki młodej kobiety. Zwłoki były już w bardzo zaawansowanym stadium rozkładu, próbowano więc zidentyfikować je po jakichś znalezionych przy nich przedmiotach. Był wśród nich pierścionek i kawałek czerwonego materiału. A jak może pamiętacie, Joanna tego dnia, w którym zniknęła, miała na sobie właśnie czerwony polar. Rodzinę zawiadomiono, że być może znaleziono szczątki ich córki. Jednak nie wszystko się zgadzało. Biegli orzekli, że ciało spoczywa w ziemi prawdopodobnie około 5 lat, a Joanna zaginęła przecież dużo wcześniej. Wykonano testy DNA i po około 3 miesiącach nerwowego oczekiwania okazało się, że jednak te szczątki nie należą do Joanny. Z tego co się dowiedziałam, to do dziś nie ustalono tożsamości tamtej kobiety. Wiadomo, że była starsza od Joanny, miała 33 lata, była blondynką, została bardzo brutalnie zamordowana. Próbowałam się czegoś więcej na ten temat dowiedzieć, bo pomyślałam, że może mogłabym zrobić też odcinek o tej sprawie. Natomiast ten odcinek chyba musiałby trwać jakieś 5 minut razem z intro i outro, bo niestety nic na ten temat nie wiadomo. Od tamtej pory przez wiele lat nic praktycznie nie działo się w sprawie Joanny Zawadzkiej. Nie robiono nic właściwie aż do 2018 roku. Wtedy to, dzięki staraniom rodziny, w tym dorosłej już dzisiaj córki Klaudii, sprawa została ponownie otwarta. Przygląda się jej na nowo bydgoskie Archiwum X, podobnie jak innym sprawom, które zostały umorzone z powodu niewykrycia sprawców. W ciągu ostatnich lat sporo się słyszy o tych wydziałach, na pewno też słyszeliście. Budzą dość dużą ciekawość, bo to jest takie trochę jak z serialu amerykańskiego. Do tego co jakiś czas rzeczywiście udaje im się rozwiązać jakieś sprawy, na których wyjaśnienie już praktycznie nikt nie miał nadziei. Ostatnio dużo się też mówiło o Archiwum X w kontekście poszukiwań Iwony Wieczorek. To chyba taka najgłośniejsza sprawa zaginięcia w Polsce. Sprawa Joanny Zawadzkiej aż takiego rozgłosu nie zyskała. Pewnie też dlatego, że w momencie jej zaginięcia jeszcze internet w Polsce był w powijakach, o mediach społecznościowych nikt nie słyszał, więc takie wiadomości dużo trudniej było przekazywać, no a z czasem już też coraz trudniej takie zainteresowanie podtrzymać. Ale rodzina stara się to robić i 2 lata temu córka Joanny, Klaudia, pojawiła się kilka razy w mediach, bo to taki nośny temat, że córka szuka mordercy matki, który jeszcze do tego może być jej ojcem. Klaudia wydaje się naprawdę fajną, taką dojrzałą, pewną siebie dziewczyną. Można sobie wyobrazić, że taka właśnie była Joanna. Z wyglądu zresztą też jest do niej podobna. Tak twierdzą też ci, którzy Joannę znali. Dzisiaj Klaudia ma 24 lata, czyli jest starsza niż jej matka kiedykolwiek miała szansę być. Wychowała się bez niej, nie pamięta jej. Jej wypowiedzi o matce są naprawdę poruszające. Ale od czasu, gdy udało jej się na nowo przypomnieć o sprawie z Kikoła, upłynęły już 2 lata i jak dotąd nie wiadomo nic na temat postępów w śledztwie. Nikogo w tej sprawie nie zatrzymano, przynajmniej nie ma oficjalnie takich informacji. Rok temu w lipcu na osiedlu w Kikole, z którego zniknęła Joanna, przeprowadzono wizję lokalną. Ale to chyba nie była taka wizja lokalna, w której brał udział jakiś podejrzany, jak to czasami się robi. Policja raczej chciała po prostu coś tam sprawdzić. Szczegóły na ten temat nie są ujawniane, śledztwo jest w toku, więc wiadomo, że w tym momencie policja nie może się dzielić swoimi ustaleniami. Ale chyba wciąż wiadomo niezbyt wiele, bo niedawno, 30 lipca tego roku, Klaudia napisała na swoim Facebooku następujący post. Moja dzielna mamita skończyłaby dzisiaj 43 lata. Babcia pójdzie zapalić świeczkę na grobie swojej babki, bo na córki nie ma jak. Dlatego jak co roku, do znudzenia, będę was prosić o jakiekolwiek informacje. Może to brzmi jak wariacki bełkot, ale wiem, że są osoby, które mogłyby nam pomóc, dzieląc się swoją wiedzą. W Kikole nie tylko ściany mają uszy. Ja swoje bacznie nastawiałam wiele lat i wiem, że wiecie, po prostu. Zastanawia mnie tylko, jak możecie z tym normalnie żyć. Ja bym nie mogła. Tak czy inaczej, czekamy. No to wszystkiego najlepszego, mamo. Jesteś moim idolem. Niezmiennie od ponad 2 dekad. Dziękuję za życie. Jest piękne. Tym chciałabym zakończyć opowieść o Joannie z Kikoła. Wiem, że nie wszyscy lubią takie historie bez zakończenia, że one są takie niepełne, zostawiają nas w jakiejś takiej niepewności, może to kogoś drażnić, że po co opowiadać, skoro na koniec nie ma jakiejś puenty, nadal niczego nie wiadomo. Ja kiedyś też nie przepadałam za takimi nierozwiązanymi sprawami, ale w którymś momencie uświadomiłam sobie też, że my trochę jesteśmy przyzwyczajeni do takiej konstrukcji, jeszcze znanej ze starożytności, że jak przeżywamy z tymi naszymi bohaterami coś strasznego, jakąś trwogę, to oczekujemy, że historia przyniesie nam też katarzis, czyli uwolni nas od tego lęku, zło zostanie ukarane, dobro nagrodzone, jak w bajce albo jak w typowym kryminale. Ale prawdziwe historie nie zawsze przynoszą nam to katarzis. I skoro mnie już irytuje i uwiera w jakiś sposób to, że historia, której słuchałam przez 30 minut, nie ma na końcu wyjaśnienia, to jak mocno musi to doskwierać tym, których to bezpośrednio dotyka. Mam w ogóle nadzieję, że kiedyś będę mogła nagrać aktualizację do tego odcinka i powiedzieć, że wiadomo już, co stało się z Joanną, że rodzina znalazła odpowiedzi na swoje pytania i może ten etap zamknąć, pochować Joannę i przeżyć żałobę jak należy. A tymczasem na dziś to wszystko. Jak zawsze zachęcam Was do zajrzenia na mojego Facebooka, tam zawsze wrzucam informacje, kiedy pojawią się kolejne odcinki. Zachęcam do zaobserwowania podcastu tam, gdzie go słuchacie, czy to na YouTubie, czy na Spotify'u, czy na jakiejkolwiek innej platformie podcastowej. W tej chwili jest już na większości, a jeśli gdzieś nie ma, to też możecie do mnie pisać i chętnie dodam, jeśli to tylko jest możliwe, tak żeby każdy mógł słuchać tam, gdzie lubi i chce. Dziękuję za wszystkie komentarze i subskrypcje, które mi ostatnio zostawiliście. Bardzo je doceniam. Bardzo jest mi miło, że zaczynacie obserwować mój podcast. Będę się starała, żeby co tydzień pojawiał się tu nowy materiał. Dziękuję za dziś i zapraszam za tydzień na nowy odcinek Zbrodni Prowincjonalnych.